Tak jak każdy organizm, człowiek przecież też, kiedyś dożywa swego kresu i umiera. Tak samo jest z lasem. Nie z lasem, tylko z drzewostanem. Czyli staro drzew umiera, ale w trakcie tego zamierania drzewostanu, na przykład wyłamywanego przez wiatr halny, dobijanego przez kornika, pojawia się nalot, czyli odnowienie, czyli samosiew, czyli po prostu tych starców zastępuje młodzież. I tu jest pokazane to takie perpetuum mobile, że to właściwie cały czas się kręci. Że to jest następstwo pokoleń. I oczywiście jest to duży dylemat, dlatego że my jesteśmy wykształceni wszyscy w pewnym porządku, w pewnym ładzie, który nam podpowiadają rozwiązania niemalże całej Polski, czyli lasy gospodarcze. Przychodzimy do lasu, las jest posprzątany. Prawda? Więc ktoś może powiedzieć, że tutaj w strefie ochrony ścisłej jest bałagan, bo leżą drzewa, nie jest posprzątany. No to znaczy co, usunąć, wygrabić, prawda, zrobić ścieżki? Nie, prawda? Tu trzeba się przyczaić do tej dzikości, która właśnie w parkach narodowych jest możliwa do podpatrywania. To jest 1% powierzchni Polski. Z tego strefa ochrony ścisłej to jest powiedzmy 0,5%. Czyli stać nas w Polsce na to, żebyśmy na 0,5% powierzchni Polski pokazywali miejsce, gdzie nie scenariusz pisze nadleśniczy, prawda, czy dyrektor parku, tylko gdzie ten scenariusz wynika z procesów przyrody. Czyli my nawet użyliśmy tego określenia, scenariusz pisze Pan Bóg. To po prostu nie my decydujemy o tym, kiedy dożywa starodrzew świerkowy. I trzeba też oczywiście od razu powiedzieć, że tak naprawdę w parku jest miejsce na również inne podejście, mianowicie na ochronę czynną. I żeby tu od razu tego nie zderzyć, że tu, prawda, przyszli idealiści ci na zielono dwaj i ta reszta, która inaczej na to patrzy. No tak, i to trzeba by od razu powiedzieć, że ta ochrona ścisła, ona ma sens dla wysokogórskich, dobrze zachowanych drzewostanów, ekosystemów leśnych. Wszędzie tam, gdzie sobie zdajemy sprawę, że przez 300-400 lat było użytkowanie, to albo ono utworzyło rzeczy, które dziś upochwalamy, na przykład polany z krokusami, to jest przecież nie układ naturalny. Jest też po prostu strefa lasów, które były gospodarczo wykorzystane. Jest też strefa lasów o tak potężnych zmianach, że Buczynę Karpacką wycięto w XVIII wieku, prawda? Po w XIX wieku była świerkomania, ona nam się po prostu dzisiaj do dzisiaj przejawia w postaci tych monokultur świerkowych. I że oczywiście w tej strefie te działania są potrzebne. I albo to są działania przebudowy drzewostanów, czyli zamiany świerczyny na las odporniejszy, naturalny, bukowo-jodłowy, albo też po prostu w tym naszym działaniu jest jakiś aspekt gospodarczy, i tu nawiązuję do wspólnoty witowskiej. Jest to wspólnota najstarsza w Polsce, prawda? Sam początek to jest właściwie historia wspólnoty, to jest 1818 rok, jeżeli by myśleć o wystawieniu dóbr na sprzedaż, czyli, prawda, tej sekcji w drodze zakupu. Natomiast no, potem ta cała historia sporów i zaistnienia wspólnoty i jej funkcjonowania, więc jest to najstarsza wspólnota leśna i jest to największa w Polsce wspólnota leśna, z której 2/3 znajdują się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, 1/3 poza parkiem. I myślę, że też trzeba patrzeć na wspólnotę w ten sposób, że jakkolwiek tu są inne zadania, jeśli chodzi o tę gospodarkę leśną, bo jednak są gospodarcze, to jednak jest to możliwe i to udowadnia leśnictwo polskie w Karpatach, że da się prowadzić taką zrównoważoną gospodarkę leśną w lasach górskich, bo tego przykładem są nadleśnictwa, choćby Nowy Targ czy Krościenko, która jest po prostu zbliżona jednak do pewnych reguł naturalnych. Jak pojedziemy, słuchajcie, do Austrii, ale nawet i na Słowację, to zobaczcie, jest zręby zupełne. Tam jest duży schematyzm w gospodarowaniu taki, że laik zobaczy na przykład, że mamy całą smugę wyrąbanego do czysta drzewostanu, prawda? Więc nawet takie kraje o takiej dużej kulturze leśnej, jak na przykład Austria, ale i Niemcy, stosują zręby zupełne. U nas w Polsce nigdzie nie zobaczy się zrębów zupełnych, czyli u nas ta gospodarka jest gospodarką, gdzie to wchodzenie do drzewostanu i pozyskiwanie drewna nie jest nigdy na zasadzie pełnego pozyskania, tylko częściowego, tak zwana ramienia częściowa. Czyli jest to funkcjonowanie tej gospodarki, które ma za cel na pewno działania gospodarcze i tutaj wspólnota się powiedzmy do tego przecież musi przyznać, bo to jednak jest spółka, która ma za cel, prawda, utrzymywanie prawda, tego zysku i tych uprawnionych z 2000, to jest po prostu organizm, który trwać musi. I teraz mówienie tutaj o na przykład pójściu w kierunku ochrony ścisłej, no by było jakby zaprzeczeniem idei tej wspólnoty. Natomiast z drugiej strony oczywiście będą oczekiwania, one są i tu Państwo jako wspólnota czujecie, no taki coraz to większy jakby ekologizacji gospodarki leśnej, prawda? Ekologizowania, Jezu, przepraszam. I to oczywiście będzie narastało. I teraz zauważcie Państwo, że w tym wszystkim następuje też taka przemiana, że widać, że być może coraz więcej będzie można oczekiwać od turystów wpływów pieniędzy z turystyki niż wpływów ze sprzedaży drewna. Że rynek drewna podległ już takim przemianom, że właściwie poza tą olbrzymią tradycją, jaką jest drewno i budownictwo i zapotrzebowanie, to właściwie już gdzie indziej ta zapotrzebowanie na drewno jest coraz to mniejsze. I będzie po prostu sytuacja taka, że być może zaistnieje i nie będzie to wymuszone, tylko Państwo jako wspólnota sami będziecie do tego dochodzić, że być może coraz więcej będzie po prostu możliwości zarabiania, jeśli chodzi o turystykę, coraz mniej ważne będzie pozyskiwanie drewna i ono będzie zostawało w lesie. No, ale to jest jakby pewien problem szerszy, o którym by trzeba mówić. Myślę też, że na pewno taką rzeczą w ocenie turystów, która może się nie podobać, tutaj już powiem, to jest na przykład to, że widać tą gospodarkę leśną, natomiast mało ludzi wiedzą o jakby uzasadnieniu tej gospodarki leśnej. To jest pierwsze. Drugie to, że no mogą istnieć takie zdarzenia, na przykład dla kogoś 1 maj jest świętem, a przychodzi tutaj do Chochołowskiej i widzi zrywkę drewna, prawda? Czy 3 maj widzi zrywkę drewna, prawda? Że także też mi się wydaje, że trzeba by spróbować popatrzeć jednak na odbiór ten zewnętrzny, ludzi, których nigdy nie będziemy mogli indoktrynować nawet dobrymi pismami, bo ktoś przyjedzie z daleka gdzieś tam z Czarnej Białostockiej przykładowo i on nigdy nie będzie miał okazji ani trafić do Muzeum Parku, ani przeczytać gazety, był źle uczony w szkole i on przyjdzie i on widzi na przykład zrywkę. Jeżeli to będzie zrywka z użyciem konia, no to wtedy łatwiej będzie też tradycja, jak zobaczy ciągnik zrywkowy, prawda, to już będzie gorzej. Także mi się wydaje, że też tu byśmy musieli próbować myśleć o tym zewnętrznym, społecznym odbiorze, który może być irytujący, bo ktoś może powiedzieć po prostu, my tu właściciele, to się od nas odwalicie, prawda? Natomiast wydaje mi się, że chyba tak nie jest, bo wielokrotnie tu pan prezes mówił, robimy jakieś promocje, robimy spotkania z dziennikarzami, mówimy o gospodarce, zaproście nas. I stąd ta idea, żebyśmy się spotykali, bo myślę, że tu razem łatwiej nam o pewnych rzeczach mówić i łatwiej też państwu będzie słyszeć o tym, prawda, o tych czasami trudnych sprawach związanych z gospodarką leśną. Tak czy inaczej trzeba powiedzieć, podsumowując, że ta wieloletnia gospodarka nie doprowadziła do żadnej deprecjacji drzewostanu w sensie ogólnym, prawda? To, że istnieją pewne miejsca z problemami, to tak, na przykład takim problemem na pewno jest Dolina Jarząbcza i ten Szlak Papieski. I tu chcę powiedzieć tak, że akurat tak się złożyło nieszczęśliwie, że ta faza rozpadu drzewostanu, która nie jest zależna od nas, a od Pana Boga, to że ona po prostu zaczęła się właśnie w tym miejscu i na tym szlaku. I oczywiście są tu jakby dwie możliwości. Gdyby była strefa ochrony ścisłej, to by się w ogóle pozostawiało ten cały rumor. Wtedy by trzeba tym ludziom tłumaczyć, że ten bałagan w lesie to jest ten smak przyrody. Natomiast oczywiście, skoro to nie jest strefa ochrony ścisłej, skoro jest to miejsce gospodarczego działania wspólnoty, no to drewno było usuwane. I oczywiście wiatr robi swoje, kornik dobija, to są rzeczy, nad którymi przecież zapanować się nie da. No i konsekwencja jest taka, że cały czas tam jest postrzegana właśnie ta działalność i ona może być źle odbierana. Prawda? No to są te dylematy, które no do nas docierają, pewnie do Państwa też.
Ale też się mówi, że nie, to jest z winy wspólnoty, a to są...
I dlatego też jest ważne, żeby czasami właśnie zadawać te pytania, no i jak najwięcej o tym mówić.